To, co odebraliśmy od Pana Boga już parę miesięcy temu i co tak bardzo głęboko przeżyliśmy, co spowodowało, że nasze serca też uległy zmianie, chcieliśmy we dwójkę się z Wami podzielić tym. I zacznę od takiego wersetu, który jest zapisany w Księdze Izajasza, 40 rozdział, pierwszy werset. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie. Pocieszajcie mój lud. Mamy nadzieję, głęboką nadzieję, że to będzie takie słowo pocieszenia, ale takie słowo pocieszenia, które będzie wołało do waszych serc w taki sam sposób, jak zawołało do naszych serc. Choć nie będę odkrywał wszystkich kart, ale to pocieszenie nastąpiło o wiele, wiele później. I teraz chciałbym, żebyśmy wyświetlili pierwszy werset, również z Księgi Izajasza, z 40 rozdziału, 11 werset. I to słowo, kiedy zastanawialiśmy się, jak ma brzmieć tytuł tego słowa, to stwierdziliśmy, że będzie brzmiało w ten sposób. Pastwisko. Jak pasterz będzie pas swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotnie będzie prowadził ostrożnie. Tym wersetem chcielibyśmy rozpocząć i chcielibyśmy przede wszystkim podkreślić to, że to słowo jest słowem, które bardzo dotknęło naszych serc, naszej skóry i żeby to słowo nie było takie suche, żeby to słowo rzeczywiście żyło w nas i żeby zmieniało nasze serca, to chcielibyśmy opowiedzieć na wstępie pewną historię. I teraz poproszę już Justynkę, żeby opowiedziała o niej.
Witajcie, witamy balkon. Bardzo ciekawie się tutaj teraz stoi, ale was tam jest. Super. Gdzieś 2 lata temu dostaliśmy taką niespodziankę. Bardzo majętny znajomy, który zakupił sobie pewne pole od gospodarza razem ze stawem pod inwestycję, postanowił dać nam klucze do ogrodzonego 20-hektarowego obszaru, żebyśmy go doglądali. Obszar ten jest niedaleko naszego domu, koło Bornik Śląskich. Jedzie się tam około 10 minut. Bardzo się ucieszyliśmy z tego. Tylko, że okazało się, że nie jesteśmy tam sami, bo są tam też one. Zobaczyliśmy stado owiec, bardzo zaniedbanych, bardzo zarośniętych, które są tam już od dawna, zostały sprzedane razem z polem. Gospodarz zostawił je na tym terenie i porzucił je. Raz na jakiś czas ktoś tam przychodził, dolewał wody. I od kiedy dostaliśmy klucze do tego miejsca, zdecydowaliśmy, że tak być nie może. Musimy się nimi zająć. Jak wiecie, Paweł jest trenerem tenisa, ja jestem urzędniczką, czasem terapeutką. Nie wyglądamy na hodowców owiec, ale pomyśleliśmy sobie, że podejmiemy to wyzwanie i zaopiekujemy się. Było ich wtedy 8 sztuk. Bardzo bym prosiła o kolejny slajd. Zobaczcie. Robiliśmy, co mogliśmy. Mieliśmy taczki, mieliśmy silosy pełne zboża, mieliśmy dostęp do bieżącej wody, mieliśmy internet, szybko zapisaliśmy się na forum hodowcy owiec, choroby, kupno-sprzedaż, dobre rady. Robiliśmy, co mogliśmy, żeby własnymi siłami jakoś tymi owcami się zaopiekować. Jesteśmy osobami pracującymi we Wrocławiu, więc jak sobie wyobrażacie, zaraz po pracy przyjeżdżaliśmy do domu, wyprowadzaliśmy szybko psa w auto i do owiec. Oczywiście łatwiej było, kiedy były takie pory letnie, wiosenne, bo jeszcze było jasno po pracy, więc mogliśmy być tam często. Tu bym prosiła się na chwilkę zatrzymać, ale czasem było też tak, że jesienią, zimą, tylko wtedy, kiedy mieliśmy na to przestrzeń, czas, czyli w weekend podjeżdżaliśmy, zmienialiśmy wodę na świeżą. Jak się okazało, owce miały się całkiem dobrze i zaczęły się rodzić też nowe, młode owieczki. Może będą na kolejnym, zobaczmy. O, zobaczcie. Rodziły się nowe owce. Ta akurat ma na imię Stanisława. Było to dla nas bardzo nowe doświadczenie. Tylko był jeden kłopot. Owce, które nas tam zastały, były po prostu dzikie. One zupełnie nie chciały się jakoś oswoić. Na tym polu były też Daniele. I jak zobaczymy na kolejnym slajdzie, łatwiej jest oswoić Daniela niż owce. Po jakimś czasie, na kolejnym jeszcze, okazało się, że to dzikie zwierzęta są do nas przyjaźniej nastawione niż te biedne, opuszczone owce, które już raz miały pasterza, a teraz są w takiej sytuacji, że za bardzo nas nie ufają, nam nie ufają, nas nie znają. Największym wyzwaniem, jakie było przed nami, tu są jeszcze malutkie, już trochę urosły, były tam też wielkie silosy, na które się wdrapywaliśmy. No naprawdę ta historia spowodowała, że musieliśmy się wielu rzeczy nauczyć, musieliśmy wielu rzeczy dopilnować i przez moment, że tak powiem, nasze życie stanęło na głowie, owce stały się priorytetem. Ale największym wyzwaniem, i to może za chwilę będzie widać na kolejnym slajdzie, było strzyżenie. Wiedzieliśmy, że te biedne, zaniedbane owce mają na sobie już tyle wełny, tyle futra, że jest im bardzo ciężko, jest im za gorąco i no stanęliśmy przed taką sytuacją, że no trzeba będzie je ostrzyc. Ani ja, ani Paweł nie jesteśmy fryzjerami, ale znaleźliśmy na wiosce obok pana, który w latach świetności swojej i młodości zajmował się strzyżeniem owiec. Pan Stanisław zaczął nas uczyć. Jak widzicie, Paweł jest pomocnikiem fryzjera. Ja jestem raczej takim wsparciem terapeutycznym w tej całej sytuacji. Na kolejnym slajdzie też możemy zobaczyć, że owce no może nie wyglądają na szczęśliwe, ale to wszystko dla ich dobra. Miały bardzo dużo wełny na sobie i to była naprawdę wielka przygoda. Z 8 owiec zrobiło nam się 18, więc stado się rozrosło. Żeby zagonić je tam w to miejsce, gdzie były strzyżone z 20-hektarowego pola, musieliśmy zaprosić całą ekipę Coffee House, żeby przyszła i pomogła nam po tym polu zagonić je przez bramę. To było niesamowite wydarzenie, ale się sprawdziliśmy. Myślę, że rangersi byliby z nas dumni. Daliśmy sobie radę. Owce zostały zagonione z ogromnego obszaru do mniejszego i stamtąd już mogły być prowadzone pod nożyce. Jeszcze kolejny. Tutaj jest też owca barwy czarnej, a nawet i tryk. Niektóre z nich, szczególnie jeden, nazwaliśmy go Arnold, miał 120 kg wagi, więc, a nawet i więcej, mówi Paweł, który go podnosił. Więc wyobraźcie sobie, że no było to wyzwanie pod każdym względem. I jeszcze kolejny. Tak wyglądały owce po tym wszystkim. Było im lżej. I teraz chciałabym was zaprosić na filmik. Obiecuję, że podczas tego filmiku, podczas tego wydarzenia nie ucierpiała żadna owca, ale żebyście przeżyli z nami to, co my. Za chwilkę Olga nam tutaj pomoże wyświetlić. Na spokojnie sobie tam włącz. Zapraszamy.
No, wrócimy do Marika. Zbieram. Zaraz się będzie już zobaczyć.
Dziękuję. To była wielka przygoda. Strzyżenie trwało kilka dni, bo padał deszcz, bo prąd wysiadł, bo owce wcale nie były takie chętne, ale udało się, byliśmy bardzo z tego zadowoleni, przeszczęśliwi. Był to jeden z piękniejszych dni w naszym życiu. Czuliśmy, że naprawdę wykonaliśmy dobrą robotę. Owce akurat na wiosnę, na lato były przygotowane, żeby było im lżej. Wielka przygoda, wielkie stado, my w tym wszystkim przeszczęśliwi. Kochaliśmy te owce, nazwaliśmy je po imieniu, żeby je trochę rozróżniać, ale i tak nie było łatwo. Niektóre wyglądały tak samo. Miały różne charakterki, szczególnie te małe były przepiękne. Także no, naprawdę wspaniała przygoda. Pewnego dnia, to było już pod koniec 2020 roku, dostaliśmy telefon od osoby, która też nam pomagała tam w nalewaniu wody. I słuchajcie, okazało się, że wszystkie owce zginęły, że nie ma ani jednej i że zostały rozszarpane. W jedną noc przyszedł leśniczy, który po ranach, jakie miały zadane i po tym, jak zostały rozszarpane, jakie miały dziury po kłach, powiedział, że to wilki. Wilki, które były 8 kilometrów od naszego domu, więc 28 kilometrów od Wrocławia. Ta wiadomość była dla nas no, tragedią. Najpierw nie mogliśmy w to uwierzyć. Przecież wilki są w Bieszczadach. Ale są też w Obornikach. Leśniczy powiedział, że są to wilki, które migrują z okolic, z lasów, przechodzą przez Europę. Zasiedziały się gdzieś w lasach koło Milicza i przechodząc trafiły na nasze stado. Po kilku dniach odnalazły się dwie, malutkie. Pan Bóg jeden wie, jak one przeżyły. Gdzie one się schowały? Małe dwie owce. Szybko oddaliśmy je do gospodarstwa, w którym byłyby cały czas przy człowieku. Tam, gdzie są inne zwierzęta i nie groziłby im żaden wilk. Chcę tylko dodać, że nasze pole było ogrodzone. Chcę dodać, że jest zaraz koło gospodarstw domowych. Także ta historia bardzo nas uderzyła. Tam też na slajdzie jest takie zdjęcie wilka. Wilki to piękne zwierzęta. Słuchajcie, przepiękne, ja je podziwiam, ale od teraz mam do nich zupełnie inny stosunek. Rozumiem, że taka jest ich natura, ale one zjadły nasze owce. Nawet nie zjadły, tylko rozszarpały i poszły dalej. Nie będę opowiadać o widokach na polu, nie będę opowiadać o tym, co tam się działo. Nie chcę nawet już tego wspominać. I zastanawialiśmy, co tutaj, o co tu chodzi? Po co nam to było? Po co się tak przywiązaliśmy? Po co nazwaliśmy jej po imieniu? Po co nam był ten czas? A teraz zostały Daniele, zostało jezioro, staw, zostały puste pola, łąki. Czasami jeszcze jakaś wełna tam gdzieś, która się gdzieś zahaczyła o suche patyki. Ale wiecie, ta historia pokazała nam kilka ważnych prawd, takich prawd bożych, które zawsze znaliśmy, ale teraz zupełnie inaczej one do nas dotarły z tego doświadczenia, z tej historii. I pierwsza z nich to jest taka prawda, że owce bez relacji dziczeją. Przekonaliśmy się o tym, że jeśli nawet tam byliśmy, jeździliśmy, poświęcaliśmy czas, ale nie spędzaliśmy bez przerwy z nimi, nie mieliśmy z nimi więzi, relacji, one znały, nie znały naszego głosu za bardzo, to ciężko nam było je oswoić. Jak widzieliście, szybciej się oswoiły Daniele niż one. One nie za bardzo nam ufały. Jakiś zalążek zaufania były w tych malutkich. Te, które dopiero się rodziły, one może bardziej były skłonne, żeby gdzieś za nami tam podążać. Ale te starsze owce, które tam zastaliśmy, nie za bardzo chciały mieć z nami nic do czynienia. Owce bez relacji dziczeją. I od razu przychodzi na myśl, że Kościół, ludzie, którzy wierzą, bez relacji z pasterzem, też dziczeją. Zapominają głosu. Kiedy go nie słuchają cały czas albo mają do czynienia z głosem Pana Boga, z tym, co mówi, co jest napisane w Słowie raz na jakiś czas, to też dziczejemy. to też oddalamy się. To też tracimy trochę poczucie bezpieczeństwa, zaufanie. Jeśli nie mamy stałego kontaktu, więzi cały czas z naszym pasterzem, arcypasterzem, to możemy przez moment też stracić w ogóle pewność, czy nasze winy są przebaczone. Czy na pewno nasze imiona są zapisane w niebie? Bez relacji możemy się pogubić. Tak jak się zgubiła owca w przypowieści o zagubionej owcy. Bez relacji możemy odejść najpierw od stada, a potem od samego pasterza. Bez głębokich więzi i relacji opartej na zaufaniu, na bliskości, na słuchaniu tego, co mówi pasterz, słuchaniu jego cudownego, słodkiego głosu, możemy się po prostu pogubić. I prosiłabym o kolejny slajd. Jest ta przypowieść bardzo znana. Któż z was, gdy ma stado 100 owiec i zgubi jedną, nie pozostawia 99 na pustkowiu i idzie za zagubioną, aż ją znajdzie. I wiecie, można się stać taką zagubioną trochę owcą, która gdzieś odejdzie. Bez oparcia pójdziemy w chaszcze. Pójdziemy gdzieś, mamy swoje własne pomysły, kiedy też nie trzymamy się stada. Stado to Kościół. Stado to my. My tu jesteśmy teraz, prezentujemy niezłe stadko. Jeśli się nie będziemy trzymać razem, możemy się nie dość, że pogubić, to naprawdę pójść w rejony, w których żadna owca nie chciałaby się znaleźć. W tej przypowieści ona jest tak znana, ale wiecie, ona mnie porusza strasznie. Czy myśleliście, zawsze się skupiamy na tej zgubionej, gdzie ona poszła, co jej przyszło do głowy, pasterz ją w końcu znalazł, niósł ją na ramionach, cieszył się. Ale myśleliście w ogóle kiedyś o tych 99? One zostały same przez jakiś czas. One musiały się wspierać, one musiały jakoś się sobą nawzajem opiekować, troszczyć, bo pasterz poszedł szukać tych zgubionych. Poszedł szukać tych, które jeszcze może nie znają jego głosu, jego imienia. 99 owiec zostało samych. Dlaczego? Bo Jezus dobrze wie, że jak jesteśmy razem, to nic nam się nie stanie. Jeśli się trzymamy Kościoła, jeśli się trzymamy społeczności, jeśli się trzymamy bliskich więzi, łączą nas bliskie więzi i relacji, przetrwamy. Będziemy się wspierać, błogosławić, modlić się o siebie. Będziemy czuć przepływającą Bożą moc. Będziemy dawać oparcie, i będziemy to oparcie też odbierać. A jak się nie będziemy trzymać stada, to przyjdą nam do głowy dziwne pomysły. Może pójdziemy coś sprawdzić, może pójdziemy coś szukać do jedzenia, tak mówię metaforycznie, a może stwierdzimy, że jesteśmy taką indywidualną owcą, że nie potrzebujemy mieć żadnego kościoła, społeczności. Naprawdę możemy się stracić, możemy się zagubić. Poproszę o kolejny slajd. Relacja i troska o innych wymagają czasu. To jest druga prawda, którą Pan Bóg nam pokazał przez to, co nam się przytrafiło. Marzymy pewnie wszyscy, żeby w tym kościele również, nawet tutaj w Antiochii Powstańców 199, pojawiły się nowe osoby. Modlimy się o to, o naszych bliskich, o naszą rodzinę, żeby była we wspólnocie, o osoby nowe, które może napłyną, tutaj przyjdą. Pamiętajcie, że my jako przewodnicy, jako tacy mini pasterze, potrzebujemy dać im swój czas, dać im swoje zainteresowanie, nie raz na jakiś czas. Nie wtedy, kiedy jest ładna pogoda, tak jak my. Nie wtedy, kiedy jest jasno, nie wtedy, kiedy jest wolne, tylko wtedy, kiedy te nowe owce, które przyjdą do naszej wspólnoty, będą tego potrzebowały. Relacja i troska wymagają czasu. Relacja i troska o innych. Pewnie dobrze o tym wiecie, bo się troszczycie o ludzi wokół siebie. Ale jeśli przyjdą nowe owce, które jeszcze nie znają głosu pasterza, to trzeba będzie się nimi zaopiekować. To trzeba będzie im opowiedzieć o tym pasterzu, o tym, jaki jest wspaniały, żeby potrafiły rozróżnić jego głos wśród wielu innych głosów. Kolejna prawda, jaką poznaliśmy, poproszę o kolejny. Wilki są bliżej niż myślisz. Kto by się spodziewał? Watacha wilków w obornikach śląskich. Takie pytanie. Co jest wilkiem w twoim życiu? Co chodzi w koło, żeby cię odciągnąć od miłości, bliskości Bożej i pewności, że jesteś zbawiony? Co jest wilkiem w twoim życiu? Co ci zagraża? Co może spowodować, że odejdziesz? Że przestaniesz słuchać głosu swojego pasterza? Może to są jakieś zmartwienia, które cały czas zajmują twoją głowę? Może to krytyka, jaką uprawiasz w stosunku do innych? Może osądzanie? A może żal, który cały czas nosisz w swoim sercu? Może nieprzebaczenie? Nie wiem, może pycha? A może wygoda? Może kochanie bogactwa? Gonienie za materialnymi rzeczami? Co jest wilkiem w moim życiu? Mogę zadać sobie takie pytanie. Co mi zagraża? I kto mnie od tego ustrzeże? I wilki są bliżej niż myślisz. Jest taki werset, to poproszę zaraz wyświetlenie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł wchodzi wokoło, jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć. Można powiedzieć, chodzi w koło jak wilk wyjący i szuka kogo by pochłonąć. Czemu napisane jest, bądźcie trzeźwi, czuwajcie? Tu Paweł mi wczoraj olśnił. Jak człowiek jest trzeźwy, to czuwa. Jak jest nietrzeźwy, to nie czuwa. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Bardziej niż wszystkiego, strzeżmy swojego serca. I ostatnia prawda, do której zaproszę już Pawła, żeby o niej opowiedział, jest najpiękniejsza. I ona chyba najbardziej została w naszym sercu.
Mówiłem na początku o pocieszeniu. To była taka obietnica, to była taka zachęta. I chciałbym teraz wyjść. Tak jak podziwiam wielu kaznodziejów, wielu mówców, którzy mają taki uśmiech przyklejony do twarzy i takim uśmiechem swoim potrafią tak inspirować ludzi dookoła, ale ja nie jestem w tym momencie w stanie to zrobić. Nie jestem w stanie się śmiać na tą chwilę. Może za chwilę, kiedy troszkę spojrzymy w Słowo Boże, kiedy może przypomnimy sobie pewne wartości, które tam są zapisane jako prawdy, to może wtedy dopiero, kiedy będziemy stąd wychodzić, to przeżyjemy, że tak powiem, wyjdziemy z tego dołka i kiedy będziemy wychodzić stąd, to będziemy uśmiechnięci, bo ta prawda na nowo objawiona będzie naszym pocieszeniem. Chciałbym powiedzieć w sumie o dwóch rzeczach. O pasterzach i o pasterzu. I wiemy dobrze, że naszym arcypasterzem jest Chrystus Pan. Dobrze o tym wiemy. I On jest głową Kościoła. Ale On też zaplanował, żeby w Kościele, żeby Kościół był zbudowany na apostołach, prorokach, ewangelistach, nauczycielach i tak dalej, i tak dalej. On powiedział, żebyśmy czynili uczniami. On powiedział o tym, że kościoły tak są stworzone, żeby miały pastorów, żeby wśród nich byli liderzy, żeby byli starsi, żeby osoby, które nie pełnią tych funkcji, ale tak samo są w pewnym stopniu tymi przewodnikami, pasterzami dla osób, które są na samym początku. Wiecie, my w Coffee House my zapraszamy ludzi z zewnątrz i jesteśmy dla nich takimi na początku pasterzami. To, o czym mówiła Stynka, że malujemy im Chrystusa, Zbawiciela. Mówimy o tym, że Bóg jest dobry, że Bóg ich kocha, chociaż nikt więcej w ich życiu tak naprawdę już ich nie kocha. I też jest prawdą, że my jako ci pasterze tutaj, o których mówiłem, my nie jesteśmy doskonali. Nie jesteśmy doskonali. Ja znam siebie. Ja wiem, ile z siebie mogę dać i wiem, jak daleko mogę zaprowadzić osobę, którą prowadzę. Mogę tak daleko zaprowadzić, tylko cię sam doszedłem. W to moje poznanie Pana Boga, w tą moją bliskość relacji z Panem Bogiem, którą sam mam, mogę zaprowadzić kolejną osobę. Ale Bóg jednak tak to zaplanował, że jesteśmy tymi przewodnikami, jesteśmy tymi pasterzami. I to, co dla mnie jest ważne, to to, aby to brzemię, bo byłem liderem, teraz piastuję inną już funkcję, żeby to brzemię nosić, chociaż ono jest ciężkie. Ja je czuję, chociaż to krótki jest moment, ale ja już je czuję, jak ono jest ciężkie. Ja podziwiam osoby, które były wcześniej tutaj liderami starszymi. Ja dopiero teraz rozumiem, przez co oni przechodzili przez lata. Bo wiele jest oczekiwań tu w naszym stadzie. Wiele jest różnych owiec w tym stadzie. Każda ma coś do powiedzenia. Każda ma swój jakby obraz tego, jak powinno to stado funkcjonować, jakie ono powinno być, na które pastwisko pójść, może na które nie pójść. I to jest bardzo trudne. Ja już teraz tego doświadczam. I wiem, że ja nie jestem doskonały. I wiem, że jeśli będziemy, tak jak Justynka mówili, jeśli będziemy się trzymać kupy razem, kiedy będziemy budować taką żywą, mocną relację z Panem Bogiem i między sobą, to będzie dobrze. Bardzo często moim uczniom mówię o tym, że będzie dobrze, kiedy mają swoje największe problemy, kryzysy i problemy. Ale teraz chciałbym powiedzieć o arcypasterzu. I chciałbym, żebyśmy wyświetlili wersety z Księgi Ezechiela, 34 rozdział i tam są 15, 16 werset. Widzimy je? Ja sam będę pas moje owce, ja sam ułożę je na ich legowisku, mówi Wszechmogący Pan, Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszę, sprowadzę z powrotem zranione, opatrzę chore, wzmocnię chore. Tłustych i mocnych będę strzegł i będę pas sprawiedliwie. Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a ja jestem waszym Bogiem. To jest troska. To jest troska Pana Jezusa. To jest troska o nas. I to jest obietnica, że cokolwiek by się nie działo tu w naszym stadzie, to On będzie przy nas. On nas nie opuści. On będzie strzegł nas. On będzie nas chronił. On nas będzie prowadził. To jest ten doskonały pasterz. Tylko Jemu całkowicie możemy zaufać i tylko z Nim, kiedy będziemy budować taką żywą relację, taką więź, o której tu wcześniej była mowa, to możemy być pewni, pewni tego, że historia, która wydarzyła się w Brzeźnie, tam pod obornikami, nie wydarzy się w moim i w twoim życiu i w życiu naszego stada. Tamte zginęły, zostały rozszarpane. Ja nie wiedziałem, jak tą informację przekazać mojej żonie. My nie spaliśmy kilka nocy, nie rozumieliśmy tego wszystkiego. Tamte poginęły. Ale ci, którzy mają w sercu arcypasterza, którzy go znają, słyszą i rozpoznawają jego głos, ci przeżyją. Bo Słowo Boże mówi, że On przeprowadzi nas przez śmierć do życia wiecznego. Otwórzmy sobie jeszcze Ewangelię Jana, 10 rozdział, wersety 14, 15 i 16. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również tę muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I teraz tak naprawdę powinniśmy się przenieść tam z Brzeźna Małego, gdzie było to pastwisko. Przenieść się na pewne wzgórze, wzgórze Golgoty. Bo tam dokonało się coś najważniejszego w naszym życiu, ale też i w życiu ludzi, którzy jeszcze Chrystusa Pana nie poznali. Bo tam Chrystus Pan, Jezus Chrystus, tam On oddał swoje życie. On jako arcypasterz, jako ten doskonały pasterz, stał się tym barankiem, tą owieczką, która oddała swoje życie za moje, twoje grzechy. Jeśli słuchasz tego słowa, jeśli coś cię poruszyło dzisiaj, jeśli to słowo mówione do serca, serc naszych tutaj, które są zgromadzone i do tych serc, które są może przed ekranami, jeśli słyszysz to słowo, jeśli ono porusza twoje serce, to chcę ci powiedzieć, że Pan Bóg cię kocha i że On oddał swoje życie za ciebie. Za mnie, za nas wszystkich. I wiecie, dla mnie to jest właśnie takie największe pocieszenie z tej całej historii. Z tego wszystkiego, co się tam w Brzeźnie Małym tak tragicznie zakończyło. Na wzgórzu Golgota też tak wyglądało, że Chrystus Pan został tam zamordowany. Ale On zmartwychwstał i On obiecał, że On jest drzwiami dla owiec. Bo jeśli się wczytamy w 10 rozdział jeszcze Ewangelii Jana, to tam on mówi, że on jest drzwiami dla owiec, jedynymi drzwiami dla owiec, że one wejdą i wyjdą i pójdą na zielone pastwiska. Że on jest tą bramą, tą przejściem w życie wieczne, tam gdzie nie będzie już śmierci, gdzie nie będzie znoju, nie będzie trudu. Na koniec chciałbym zadać pytanie. Jaką owcą jesteś? Ważne, żebyśmy wyszli z tego spotkania z takim też pytaniem. Jaką owcą jesteś? Jak ci tu w tym stadzie? Ja wierzę w to, że przemiany w moim życiu, ale nie tylko w życiu moim, każdego chrześcijanina zaczynają się od takiego wewnętrznego pytania. W jakim miejscu jesteś? Bo wierzę w to, że jeśli przychodzę do Pana Boga i mówię, Panie Boże, to, co Cię nie wielbi jeszcze w moim życiu, zmień we mnie. Panie Boże, proszę Cię, dostrzegam w sobie jeszcze tyle rzeczy, które nie przypominają Ciebie. To wiem, że ta modlitwa na pewno będzie wysłuchana. Bo Panu Bogu bardzo zależy na tym, abym się zmieniał. Jaką owcą jestem? Tak chcę wyjść z tego nabożeństwa. Chcę przyjść do Pana Boga i powiedzieć, Panie Boże, zmieniaj mnie. Może kiedy ja się będę zmieniał, może kiedy ja pokażę w stadzie, że mi na nich zależy, że chcę budować więzi bliskie, że chcę pokazać wszystkim, że się tu czuję bezpiecznie. Ja to bardzo często mówię, kiedy tu wychodzę. Ja zawsze mówię, że Antiochia jest moim miejscem, moim domem, że się czuję tu bezpiecznie, że odnalazłem tu ludzi, którzy się o mnie zatroszczyli lata temu. Wiem, że kiedy ja się będę zmieniał, kiedy Bóg mnie będzie zmieniał, to będę dawał też dobry przykład innym. Tak czy nie? Amen? I wtedy wszyscy możemy się zmieniać. I ci, którzy tu przyjdą z zewnątrz, będą mogli widzieć coś cudownego i wspaniałego. Będą mogli mówić, o, tu Bóg jest pośród nich. Oni są całkiem inni niż ci wszyscy tam na zewnątrz. Powstańmy, będziemy się modlić. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty przychodzisz z takim pocieszeniem, które czasami jest trudne, czasami łamie serca, Panie. Czasami właśnie przemawiasz do ludzi w taki sposób, że kruszysz te serca, te zatwardziałe serca, Panie. Ja Ci dziękuję, Boże, za to, że Ty właśnie w taki sposób chcesz pocieszać, Panie, nas, ale chcesz, aby to trafiało do naszych serc tak głęboko, jak to tylko się da, Panie. Bo ja wierzę w to, Panie, że kiedy Twoje słowo trafia głęboko do serca człowieka, Panie, to staje się mięsiste, staje się sercem podobnym do Ciebie, Panie Jezu. I ja proszę Cię, Boże, aby to nie była tylko moja modlitwa taka, ale aby to była modlitwa całego tutaj naszego stada, Panie. Proszę Cię, Boże, abyś nas zmieniał, Panie. Abyśmy my się stawali coraz bardziej podobni do Ciebie, Panie. Aby inni mogli widzieć to, Panie. Tą różnicę, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za to, że w Tobie jest pocieszenie, że Ty jesteś arcypasterzem, Panie, że ta historia z Brzeźna, Panie, nie stanie się w naszym życiu, bo my zaufaliśmy Tobie, Panie. I tak jak brzmi obietnica, że nie musimy się niczego lękać, Panie. Choćbyśmy szli ciemną doliną, nie musimy się niczego lękać, nie musimy się zła lękać, bo Ty jesteś z nami, Panie. I Ty przeprowadzisz nas przez śmierć do życia wiecznego, bo tak to zaplanowałeś. Oddałeś swoje życie za nas, Panie. I Twoje dzieło, Panie, Twoja ofiara i to wszystko, co czynisz, jest doskonałe. Jest doskonałe, Panie. I za to Ci dziękuję, Panie, że takim Bogiem jesteś, Panie. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony. W imieniu Jezusa. Amen. Mam jeszcze na sercu dodatkową modlitwę, ponieważ ten pierwszy werset z Księgi Izajasza, z 40 rozdziału, 11 werset, tam mówi o kotnych, o owcach, które przyniosą na świat za chwilę malutkie jagnięta. I tydzień temu, kiedy odebrałem to słowo od Pana Boga, to wydarzyły się już trzy, że tak powiem, historię w waszym życiu. O trzech ja wiem przynajmniej, tak? Że za chwilę spodziewacie się małych dzieci, a już jedno się urodziło. I ja Panu Bogu bardzo dziękuję za to, że to potwierdziło mi tylko, że to, o czym będziemy mówić dzisiaj, jest dla Boga ważne. I ta obietnica, że kotne będę prowadził ostrożnie, jest skierowana do tych sióstr, do tych kobiet, które się spodziewają. Pomodlimy się? Jeszcze raz pomodlmy się, chociaż już była dzisiaj ta modlitwa, ale ja bym chciał się pomodlić jeszcze o te dwie, o których wiem i pobłogosławić je. Amen? Przyłączycie się, Kościele? Dobrze. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Panie, że Ty to tak zaplanowałeś, Panie, że jedni odchodzą i smucimy się, Panie, ale też powołujesz nowych, że dajesz nam do naszego stada nowe dzieci, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za to. Panie, proszę Cię o mamy, o te dzieci, które przyjdą na świat. Proszę Cię, Boże, abyś Ty ich, tak jak powiedziałeś w tej obietnicy, że kotne będziesz prowadził ostrożnie, Panie. Proszę Cię właśnie o tą ostrożność, o to bezpieczeństwo, o taką radość, Panie, tego, że one są w tym błogosławionym stanie, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za nie, za dzieci, za to, że tak wspaniale nas tu prowadzisz, Panie. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony. W imieniu Jezusa. Amen.